Pieśń czternasta. Odyseusz u Eumajosa. Odysej od przystani piął się ścieżką w górę przez wyżyny lesiste, aż do miejsca, które wskazała mu Atena, gdzie ów pastuch siedzi, dbalszy o pańskie dobro niż reszta gawiedzi. Zastał go, jak na progu, siedział wśród zagrody, która tu zbudowana dla trzodnej wygody, na wyżynie, skąd patrzy, naokół widziana. Wybudował ją pastuch pod niebytność pana, bez wiedzy Laertesa, bez pani rozkazu. Wzniósł mury, ogrom głazu, stosując do głazu, otarnił, a wańczosy wkoło dębowymi obwiódł, jeden przy drugim wbijając do ziemi. W środku obejścia chlewów 12 zbudował obok siebie, w nich na noc trzodę pilnie chował. 50 ryjów w każdej zamykał oborze, zwykle same maciory. Wieprze śpią na dworze, lecz ich szczupło, gdyż liczbę zmniejszały codziennie szumne gachów biesiady, na które niezmiennie musiał dostarczać wieprzów z najgrubszą słoniną, więc sztuk 360 w zapasie miał ino. Przy nich zaś na podwórzu odprawiały wartę. Ręką jego karmione 4 psy zażarte. Właśnie krajał on sobie zbyczej tęgiej skóry chodaki, a pastuchów tu i ówdzie w góry powyprawiał. 3 poszło paść nierogaciznę, 4 pognał do miasta, jakby za pańszczyznę wypasionego wieprza dla zamkowej rzeszy. Przysmak ten serca gachów nie lada ucieszy. Wnet Odyseja czujne sobaki spostrzegły i szczekając opadły, lecz on człek przebiegły. Od razu siadł na ziemi, kij na bok odłożył, jeszcze żeby tej obelgi na śmieciach swych dożył. Kiedy widział to pastuch, poskoczył za wrota tak żywo, że mu z ręku wypadła robota i nóż krzyczeć, kamień mi odpędzać sobaki. I odpędził, a gościa przyjął w sposób taki. Co tylko cię nie zjadły te psiska, mój dziadku. Oj, byłożby zmartwienie, a i wstyd w dodatku, jakbym nie dość goryczy miał w sercu znękanem. Małoż człek się napłacze za zginionym panem, a tu co dzień najtłustsze posyła im świnie na stoły, kiedy tamten gdzieś tam z głodu ginie. I tuła się w obczyźnie między ludem dzikim, jeśli żyw i słonecznym, cieszy się promykiem. Pójdź więc za mną, mój dziadku, do chaty was proszę, abyś chlebem i winem skrzepił się po trosze, a powiedz mi, skąd jesteś, jakieś przeżył straty? Rzekłszy to, boski pastuch powiódł go do chaty. Posadził z chrustu wiązki, zrobiwszy podnóże, na rozciągniętej koziej od sypiania skórze szerokiej i kosmatej. Odys się ucieszył z gościnnego przyjęcia i ze słowem śpieszył. Przyjacielu, Zeus da ci, da każdy bóg inny wszystko, czego sam pragniesz, żeś taki gościnny. A tyś mu, Eumaju, odparł słowem takim. Grzech byłby i biedniejszym, niźli ty, żebrakiem gardzić i w próg nie puszczać. Tułacz czy ubogi jest pod Zeusa opieką. Datek, choć niedrogi, lecz szczery nam przystoi. Otrokom służebnym, drżącym ciągle, a zwłaszcza pod jarzmem haniebnym tych młokosów. Tamtemu nie dali niebianie wrócić do dom. U niego miałem zachowanie. On byłby mnie osadził na chlebie łaskawym, jak i dobrzy panowie dają sługom prawym. Chatę, kawałek ziemi i żonę serdeczną za ich pracę. A pracę Bóg wspiera stateczną, jak i mnie powierzoną, zawsze błogosławił. Pan mój pewnie nie z próżnym byłby mnie zostawił, lecz zginął. Niechby raczej przepadł ten ród wraży Heleny. Przezeń tylu padło już mocarzy, bo i on poszedł krzywdy Atrydowej mścić się pod Ilion koniorodny, z Trojanami bić się. Rzekłszy to, objął Chiton kawałkiem rzemyka i tak do prosięcego poskoczył chlewika, wybrał parę i zarżnął jak trzeba, przyładził, osmalił i pokrajał i na rożny wsadził. A upiekłszy nad ogniem, gdy mięso skwarczało, podał. Odysej mąką posypał je białą. On zaś w kubek drewniany, nalawszy mu wina, siadł naprzeciw i gościa jeść, prosząc rzecz wszczyna. Jedz, mój gościu, prosiątko, nie stać nas na lepsze. Na dwór pański dla gachów idą karmne wieprze. Te gachy zatwardziałe Boga się nie boją. Uwzięli się bezprawia broić i wciąż broją. Czyż niebo może patrzeć na takich zbytników? Wszak i napadających na brzegi łotrzyków, chociaż Zeus na ich sprawki pogląda przez szpary, gdy do dom zrabowane uwożą towary. Nieraz myśl o odwecie naprawdę zatrwoży. Ale ci, choć ich przestrzegł, zapewne głos Boży o karze, jaka spadnie na te dziewosłęby. Najechawszy dom cudzy, łakomymi gęby chłoną wszystkie zasoby, dobytek domowy i dzień, noc, które z łaski miewamy Zeusowej, nie jedną, nie dwie obiad sprawia ta drużyna. Na te hulanki, nie wiem skąd, już starczy wina. On przecież na dziedzictwie siedział tu niemałym. Możniejszym był od władców, co na lądzie stałym i na Itace siedzą. Na jego majątek takich panów by trzeba w kupę zbić dziesiątek. Zaraz ci to wyliczę. W stepach się wypasa aż 12 stad wołów. Tyleż kóz tam hasa. Świń tyle, owiec tyle, pod okiem najętych lub poddańczych skotarzy. Tu zaś, razem wziętych, mamy trzód 11 kozich na ostrowie. Pasą je z poczciwości znani pastuchowie, lecz z nich każdy codziennie daje na ich gody najlepszą, najtłuściejszą sztukę z całej trzody. Ja zaś tu świnie chowam, nie leniąc dozoru i co najtłustsze wieprze odstawiam do dworu. Tak rzekł, a on łakomie mięsiwa zajadał, pił wino, milczał. Gachom śmierć już zapowiadał. Lecz gdy się już nasycił, winem skrzepił ducha kubek, co sam zeń pijał, nalał mu pastucha i podał napełniony. A Odys takowy wdzięcznie przyjął i tymi przemówił doń słowy. Któż to był, co cię kupił? Powiedz, przyjacielu, kto ten pan tak potężny, bogatszy od wielu, co za cześć atrydową zginął, jak słyszałem z ust twych? Bardzo być może, że takiego znałem. Nazwij go. Bóstwa w niebie wiedzieć muszę przecie, czym go spotkał. Jam dużo włóczył się po świecie. Na to mu odpowiedział pastuch, wódz, pasterze. Nie myśl, starcze, że żona albo syn uwierzy w to, co o nim donoszą przybłędy podróżne. Tacy bowiem za kłamstwa i pochlebstwa próżne chcą gościnne przyjęcie wyłudzić w swej biedzie. Toż gdy który włóczęga do Itaki przyjdzie, prosto sunie do pani i bajki jej gada. Ona go podejmuje, o szczegóły bada, wzdycha za każdym słowem. Łzy jej strugą cieką, jak zwyczaj u żon, którym mąż zginął daleko. I ty mógłbyś jej bajkę zanieść tak uwitą, za co by cię Chitonem i chlajną okryto. Ależ on, jej małżonek, dawno już umarły, a psy i ptaki ciało z kości mu obżarły lub zjadły ryby morskie, a kilka piszczeli na brzeg rzuconych gdzieś tam na piasku się bieli. Nie ma go. Swych przyjaciół zostawił w żałobie. Mnie w największej, bo gdzieżbym znalazł pana sobie tak dobrego, chociażbym szukał w okolicach. Choćbym mi do dom wrócił, osiadł przy rodzicach, gdziem się rodził, gdziem pod ich okiem się wychował. Toć nie żal mi ich tyle, aczbym się radował witać ich i rodzinną obaczyć krainę. Lecz tylko po Odysie, z tęsknoty aż ginę. Nawet lękam się jego wymawiać nazwisko, tak zawsze dla mnie dobre było to panisko. Tylko zwego mym drogim, choć nie jest tu z nami. Na to tułaczy Odys odparł mu słowami. Przyjacielu, trwasz, widzę, w zwątpiałym uporze i nawet nie przeczuwasz, że on wrócić może, lecz jam gotów przysięgą zaprawdę zaręczyć. Odys wróci. Wiadomość masz mi tę odwdzięczyć, skoro tylko on w domu własnym stanie nogą. Odziejesz mnie chitonem i chlajną hendogą. Lecz wziąć bym nie wziął naprzód, acz jestem człowiek biedny, albowiem w oczach moich frymark to ohydny, tych oszustów, co z biedy kłamią jak najęte. Świadkiem Zeus mi i bogi ten stół i to święte ognisko odysowe, przy którym się chronię, że wszystko się to spełni, co ci tu odsłonię. W tym roku niezawodny powrót odysowy. Ledwie miesiąc ten przejdzie, a nastanie nowy, wróci do dom. Ukaże szajkę rozwydrzoną, co się znęca nad synem jego i nad żoną. Tyś, pastuchu Eumaju, tak mu odrzekł na to. Nie ucieszysz się, starcze, za tę wieść zapłatą, bo Odys już nie wróci. Winem się pokrzepiaj, a mówmy o czym innym. I już nie zaczepiaj o niego, gdyż mi serce od żalu się ściska, jeśli kto mego pana wspomni, choć z nazwiska. Dajmy pokój przysięgom. Czyż nie życzę sobie, by on wrócił? Toż życzy i żona w żałobie, życzy stary Laertes, życzy syn, sierota. Oj, ten śliczny Telemach, to moja zgryzota. Bogi mu jakby drzewku w górę poruść dały. Ja marzył, że ojcowskiej dopędzi on chwały, że wzrostem i powagą zrówna mu oblicza. Lecz czy kto z ludzi, czy też jakaś tajemnicza władza miesza mu rozum? Wyrwało się chłopie szukać ojca w Pylosie. Kiedy tu na tropie stoją gachy czatując, gdy powróci z drogi, by boski szczep Arkeisia wyciąć co do nogi. Lecz dość tego. A chłopie czy głową nałoży, czy też ujdzie od woli, zawisło to Bożej. Mów mi raczej, mój dziadku, coś o twojej nędzy. A szczerze opowiadaj, bym wiedział co prędzej. Ktoś jest, z jakiego kraju, skąd twój ród pochodzi, z kimeś tu do Itaki przybył, w jakiej łodzi i z jakiego narodu byli te flisaki, bo przecież przyjść nie mogłeś pieszo do Itaki. Na to rzekł mu Odysej do wybiegów prawny. Wszystko to ci opowiem szczerze, w prawdzie jawnej, lecz choćby zapas jadła mieć tu na czas długi, huk wina, robotę dzienną zdać na sługi, a tu siedzieć przy stole w tym cichym szałasie przeminąłby rok cały i jeszcze w tym czasie nie skończyłbym powieści o nędzach tej doli, pod jaką dusza moja jęczy z bogów woli. Z rozległej jestem Krety. Rodzic mój imiona znaczne miał, wielu synów powiła mu żona i po pańsku się chował szczep ten pracowity w domu jego, a jam zaś rodził się z kobiety kupnej, lecz chylakowy Kastor, co mnie spłodził. Równie z prawymi syny ze mną się obchodził. Lud wielbił go jak Boga. Kochał bez wyjątku gwoli władzy i synów dziarskich i majątku, ale prędko go zmiotła w Hadesu krainy śmierć okrutna. Więc butne zaraz potem syny los rzucili o podział puścizny ojcowskiej. Mnie się mało dostało, dom z kawałkiem wioski. Mimo to wziąłem żonę z bogatego rodu. Podbitą cnotą moją, bom karny był z młodu i do boju zuch wielki, lecz przeszło to wszystko. Dziś jestem, jakbyś patrzał na gołe ściernisko. Tak nędza mnie zgnębiła i dziś jeszcze gnębi. Wprawdzie Ares z Ateną męstwo w ducha głębi, moc dzielną mi dali. Nieraz, gdym dobrany chów zasadziłby napad zrobić niespodziane, to nigdy nie postała w duszy myśl o śmierci. Ino pierwszym wypadał i rąbał na ćwierci każdego, kto przede mną uciec był niezdolnym. Bitwym lubił, lecz za to gospodarstwem rolnym i domem się brzydziłem i dzieci wychowem, a tylko na pokładzie żyłem okrętowym, w bitw, zgiełku, świstu grotów i kopii warczących i innych okropności z grozą przejmujących. Lecz darmo. Tom ukochał, co Bóg wlał do duszy. Ten to lubi, a inny czym innym się puszy. Dobrze wprzód nim achiwy wyciągli pod troje. 9 razy wodziłem zbrojne nawy moje na ludy oddalone i z łupem wracałem, biorąc zeń co najdroższe i potem znów brałem, co losem przysądzono. A tak rosłem w mienie, że mu wszystkich na Krecie był we czci i cenie. Lecz gdy Zeus nas do onej pobudził wyprawy, w której to tylu mężów znalazło zgon krwawy, mnie kazano pod Ilion prowadzić okręty z królem Idomenejem. Chciałem przez wykręty wyprosić się, lecz ludu zląkłem się wyroków. My, Achiwi, tam 9 biliśmy się roków. W 10 Pryjamowe, rozwaliwszy grody, gdyśmy do dom wracali, uniosły nas wody i w tę i ową stronę z Bożego zrządzenia. Mnie zaś Zeus na najsroższe zachował strapienia, bom ledwo miesiąc w domu przy dzieciach małżonce i mych skarbach zabawił, już przygód łaknące serce mnie do Egiptu rwało. W ziemi one chciałem wpaść, wziąwszy druhów i łodzie wioślone. Więc zbroję 9 statków. Lud się do mnie garnie. 6 dni tym ochotnikom otwarłem spiżarnie. Częstowałem ich hojnie, a porżnięte woły szły bogom na ofiarę i dla nich na stoły. W 7 od brzegów Krety, gdy odbiły łodzie, z dobrym wiatrem północnym suniem się po wodzie lekko, jak gdyby z prądem, że się w żadnym sudnie nic nie psuło, a zdrowie ożywiało cudnie, gnanych wiatrem pomyślnym i ręką sternika. Po dniach 5 egipska witała nas rzeka. W nią wpłynąwszy, jam kazał zastanowić nawy, a dziarskim towarzyszom tej naszej wyprawy kazałem naw pilnować i trzymać się brzegów. Na wzgórza zaś pobliskie wysłałem był szpiegów, ale ci nieposłuszni w ślepej zuchwałości napadli na egipskich 5 pięknych włości, żony wieństwo pobrali z dziatwą niedorosłą, a mężów w pień wysiekli. Gdy się to doniosło do miasta, rankiem tłumy i konno i pieszo, migocąc miedną zbroją, na ratunek śpieszą i okrywają pola. Kronion gromowładny zesłał na mą drużynę popłoch bezprzykładny. Żaden bowiem wrogowi już nie stawił czoła. Więc włóczniami wykłuto, ściśniętych dokoła, innych żywcem pojmanych, w jarzmo powleczono. Mnie zaś Zeus taką myślą zapalił szaloną: o losie, niechbym raczej głowę był położył tam w Egipcie, a nieszczęść późniejszych nie dożył. Że zaraz pięknie kuty szlem mój z głowy zdjąłem, a cisnąwszy z bark tarczę o ziem z włócznią społem, szedłem wprost do Rydwanu króla i kolana objąwszy całowałem. Serce tego pana wzruszyło się, przebaczył. Wziął do wozu swego i od wrogów zasłaniał mnie szlochającego, gdyż każdy we mnie mierzył grotem nastawionym, chcąc zabić. Taka wściekłość była w tłumie onym. On mnie bronił, bo wiedział, że Zeus nie przebacza żadnej krzywdzie spełnionej na głowie tułacza. 7 lat tam przesiedziałem. Hojne zewsząd datki tak płynęły, że prędko urosłem w dostatki. Lecz gdy się na rok 8 z kolei zabrało, przyszedł do mnie Fenijczyk, szalbierz jakich mało, który już niejednego obdarł aż do nici i namówił na podróż z sobą do Fenicji, gdzie ów oszust miał własny dom i posiadłości. Jakoż rok korzystałem z jego gościnności, lecz gdy się wypełniły dni, miesiące roku, a rok 2 się zaczął w chor krążącym toku, do Libii mnie pociągnął ze sobą na nawie, chytrze zwąc pomocnikiem w towarów dostawie, a właściwie chciał za mnie wziąć tam okup suty. Wsiadłem z nim mimo woli, podejrzeniem truty. Szedł nasz okręt północnym wiatrem, rzadko gnany ponad kretą, lecz zdrajca wnet będzie skarany, gdyż ledwie z oczu zginął wyspy smug zielony, nic nie widzim krom nieba i wód z żadnej strony. Wtedy Zeus ciemno-modrym nad nami obłokiem zwiesił się i noc była na morzu szerokim. A wtem piorun Zeusowy padł w nawę, wstrząśnięcie od góry aż do spodu. Czuć było w okręcie i woń siarki, aż wszystka z pomostu drużyna zmieciona wpadła w morze. Szamocząc się wspina i znowu się zanurza, niby morskie wrony. Bóg im nie dał powrotu, żywot ich skończony. W ten czas Kronion, gdym biegał wystraszony i zbladły, dał mi maszt zdruzgotanej nawy w morze spadły, pochwycić bym od pewnej ratował się zguby. Wsiadłem nań i tak prułem wzdętych fal przeguby przez dni 9. Dziesiątej nocy wyrzucony byłem na brzeg Tesprocki przez bałwan spiętrzony, gdzie Fejdon, król Tesprotów, miał o mnie staranie za darmo. Syn to jego znalazł mnie, był w stanie omdlałym i skostniałym. Zajął się rozbitkiem, w dom ojca zaprowadził i gościnnym zbytkiem podjąwszy, obdarował szatkami pięknymi, też chitonem i chlajną. Otóż w tej tam ziemi słyszałem o Odysie. Fejdon utrzymywał, że go wracającego do dom podejmował. On mi nawet pokazał jego skarb niezmierny, złoty, miedny, żelazny, roboty misternej, dany mu do schowania. A tyle tam było, że i 10 pokoleń z tych bogactw by żyło. Sam zaś Odys, jak twierdził, odszedł do Dodony. A żeby się dowiedzieć, co dąb poświęcony Kronionowi o losach jego mu nagada. W jaki sposób witace stanąć mu wypada? Czy ukradkiem w przebraniu, czy w własnej postaci? Otóż raz mi się Fejdon zaklął przy libacji, że okręt gotów stoi, gotowe flisaki, co Odysa przywiozą prosto do Itaki. Lecz jam wprzód wyjechał. Właśnie w tę tu stronę, na pszeniczny Dulichion, statek wyprawiony miał mnie odwieźć do króla Akasta. Wyraźnie tak nakazał flisakom, lecz ci nieprzyjaźnie naprzeciw mnie stanęli, chcąc zniszczyć ze szczętem, bo gdy się oddalili od brzegów okrętem, już grozić mi nie wolą. Był to bunt otwarty, wnet też byłem z chitonu i chlajny obdarty. Ten łachman i opończę na grzbiet mi rzucono, jak widzisz, połataną i podziurawioną. Pod wieczór do itackich, przybywszy wybrzeży, byłem związan w okręcie przez onych szalbierzy powrozami, zaś oni na brzegi wysiedli, wieczerze na prędce uważoną jedli. Lecz Bóg mi dał rozwiązać z łatwością te pęty. Przytwierdziwszy do głowy ten łachman zwinięty, zsunąłem się po gładkim rudlu w samo morze i zaraz się piersiami na wodzie położę. I wiosłując rąk dwojgiem, gdym upłynął kawał i okręt już daleko za mną pozostawał, rzuciłem się do lądu zarosłego lasem i przycupłem, a oni biegali tymczasem szukać mnie zadyszani, lecz się wnet spostrzegli, że na darmo, bo nazad do nawy pobiegli, aby odbić. Bogowie czuwali nade mną. Skryli mnie i w tę ustroń zawiedli przyjemną, gdzie mądry człowiek mieszka w wieśniaczym szałasie. Widzę z tego, że życie moje na coś zda się. Na to mu pastuch Eumaj. Gościu nieszczęśliwy, powieść twoja w mym sercu wzbudziła ból żywy. Ileż cierpień w tułactwie swoim doświadczyłeś. Przecież w jedno nie wierzę i w tym się zmyliłeś. Coś mówił o Odysie. Starcze, co ci się roi, że kłamiesz tak bezwstydnie. Wiem ja, jak rzecz stoi. Z powrotem mego króla ściga go gniew bogów. Dlatego i pod Troją nie padł z ręki wrogów, ani na ręku krewnych w powrocie z wyprawy. Gdyżby mu Achiwowie wznieśli pomnik sławy, a na syna by takie zaszczyty stąd spadły. Lecz on zniknął bez sławy. Harpie go ukradły. Ja tu siedzę z mą trzodą. W mieście gościem rzadkim bywam. Cna Penelopa chyba mnie przypadkiem każe wołać do siebie. Zwłaszcza gdy się zdarzy poseł z wieścią. Takiego i młodzi, starzy obsiadają dokoła, pytają o wszystko. Tak ci, którym na sercu stracone panisko, jak owi, którzy radzi mienie jego trwonić, lecz mi zbrzydło już dłużej za wieściami gonić, odkąd jeden etolczyk zwiódł mnie tak niegodnie. Włóczęga ten gdzieś krwawą, popełniwszy zbrodnie, zabiegł do mej zagrody. Przyjąłem uczciwie, a on mi rozpowiadał, że Odysej żywie, że na Krecie go widział u Idomeneja, jak łódź naprawiał, którą strzaskała mu wieja, że zapewne tu stanie na jesień lub lato, nawet pełną drużyny i w skarby bogatą. Przeto starcze, jeżeli Bóg cię tu sprowadził, niechbyś pochlebnym kłamstwem uszu mi nie gładził. Nie za to też zyskałeś cześć i miłość moje, lecz żeś biedny, że Zeusa rozgniewać się boję. Na to te słowa wyszły z ust Odyseusza. Zaprawdę w tobie siedzi podejrzliwa dusza, jeśli u ciebie niczym przysięga i słowo, więc taką między sobą zwiążem się umową, a na świadków przyzywam tu olimpskie bogi. Że jeśli twój król wróci i wstąpi w te progi, ty mnie w chiton i chlajnę przyodziejesz piękną i wyślesz na Dulichion, dokąd mi tak tęskno. Przeciwnie, jeśli król twój nie ma już powrócić, każesz mnie swym pastuchom ze szczytu skały zrzucić, na postrach dla włóczęgów za język ich lżywy. Na to odrzekł Eumajos, świniopas poczciwy. Gościu mój, tożbym sobie na imię zarobił i na cześć między ludźmi. Tożbym sam się dobił, gdybym cię w dom, przyjąwszy serdecznie, gościnnie, potem dał zabić, życia zbawił cię niewinnie. Mógł, żebym czystą myślą modlić się, Kronidzie? Lecz oto czas wieczerzać. Wnet czelać się znidzie i razem w tym szałasie zasiądziem do stołu. Takie z sobą rozmowy toczyli pospołu. Pastuchy z chlewną trzodą nadeszli po chwili i zaraz ją do chlewów na noc zapędzili i po oburkach pełno rechtania i kwików. Po czym Eumajos do swych tak rzekł pomocników. Co najspaśniejszą świnkę wybierzcie mi, chłopcy. Użyjem i my sami. Użyje gość obcy. Czy mało namartwiły nas te kływe wieprze, gdy pracę naszą tamci zjadali w najlepsze? Rzekł i srogą siekierą ją rąbać polana. Pięcioroczna, karmna locha do izby przygnana stanęła przy ognisku. Pastuch o ofierze nie zapomniał dla niebian. Pobożnym był szczerze. Jakoż z łba świni wyrwał szczeć i w ogień rzucił dla bogów i z modlitwą do nich się obrócił, prosząc, by Odys z długiej powrócił podróży. Po czym wziął odszczypany dębu kawał duży, palnął w łeb i powalił. Zaraz ją dożnięto, rozpłatano, a pastuch w skórę obrośniętą tłuszczem kładł pierwociny mięsi z różnych części, zawinął i jęczmienną mąkę sypiąc z pięści, dał resztę wziąć narożny i upiec na żarze. Gdy pieczeń na stolnicy złożyli kucharze, przystąpił cny świniopas sam krajać mięsiwa, bo chce być sprawiedliwym. I zawsze nim bywa. Więc w siedm części pokrajał. Modlitwy odprawił i dla nimf i Hermesa część jedną odstawił. Resztę dla biesiadników. Zaś w jednym kawale grzbiet wieprzowy gościowi wydzielił wspaniale i uradował pana swego tym przysmakiem. Więc zwrócił się doń Odys i rzekł słowem takiem. Oby Zeus cię ukochał, jak ja, dobry człecze, że mną, biednym, nie gardzisz. Na to mu odrzecze boski pastuch Eumajos. O, gościu mój biedny, pożywaj na co stać nas, to nasz chleb powszedni. Bóg daje i Bóg bierze, podług woli swojej. Na Jego wszechmocności przecież ten świat stoi. Rzekł i mięs pierwociny spalił, winem zlanem bogi uczcił i wino postawił ze dzbanem przed grodoburcą, który swej misy pilnował. Chleby krajał Mesaulios, Eumajos go chował, kupionego za własne, w króla niebytności bez wiedzy Laertesa i samej jej mości, a kupił go od Tafiów za część swego mienia. Teraz do gotowego zasiedli jedzenia. A gdy jadłem napitkiem, się już nasycono, Mesaulios sprzątnął chleby, a biesiadne grono syte mięsem i chlebem do snu się zabrało. Noc była bezksiężycna, czarna, z góry lało dżdżem ulewnym. Wilgotne świstały zefiry. Odys, chcąc wypróbować, czy pastuch dlań szczery, czy własną da mu chlajnę, lub też każe komu, by mu swojej odstąpił, jak grzeczny pan domu, rzekł. Słuchaj, Eumajosie, i wy kłoncie uszy, coś o sobie opowiem. Gdy kto łeb zapruszy, choć rozumny, to gotów głośno wyśpiewywać i śmiać się, do rozpuku skakać, wygadywać, aż z ust wymknie się wróbel, a powróci wołem. Lecz mnie skończyć wypada, kiedy raz zacząłem. Oj, czemuż ja nie młody i nie zuch ten samy, jak w ten czas, gdym się skradał pod Ilionu bramy. Chówce Odys prowadził, z Menelajem razem, i ja trzeci, co za ich stało się rozkazem. Podkradłszy się pod miejskie, warownie wyniosłe, obsaczamy je w koło, a w bagna zarosłe trzciną układł się każdy, w pancerz swój zakuty. Nadeszła noc burzliwa, Boreasz doł luty i mroził aż do kości. Śnieg płatami padał i na pawężach naszych biały szron osiadał. Inni, oprócz chitonów, chlajnami okryci, pod pawężmi na grzbietach spali jak zabici. Jam zaś chlajne, niebaczny, zostawił w obozie towarzyszom, nie myśląc o tym nocnym mrozie, i wyszedłem z pawężą, jasnym pasem spięty. Lecz już o trzeciej straży tak byłem zziębnięty, żem trącił Odyseja, śpiącego koło mnie, łokciem, a on, obudzon, słuchał mnie przytomnie. Boski Odysie, rzekłem, źle się ze mną dzieje, przyjdzie życiem nałożyć, od zimna drętwieje. Nie mam chlajny, bies jakiś skusił mnie zapewne, żem wybrał się tak lekko, więc i duszę ziewne. Rzekłem, a on wnet skoczył po rozum do głowy, jako zawsze do rady i boju gotowy, więc nachylon te słowa szepnął mi do ucha. Nie gadaj, nóż cię, który zachiwów podsłucha. I na ręku się wsparłszy, towarzysze mili, wołał głośno, proroczy sen miałem w tej chwili. Od okrętów my naszych poszli za daleko, niechże który ochotnik kopnie się, a lekko spytać Agamemnona, narodów pasterza, czy by nie mógł nam więcej przysłać tu żołnierza. Na to podniósł się Toas, syn Andrajmonowy, i na ziemię zrzucając swój płaszcz purpurowy, poskoczył do okrętów. Jam porwał płaszcz jego, okrył się nim i spałem aż do dnia białego. Gdym tak jak i Ongi, młody był i żwawy, pewnie by na mnie pastuch więcej był łaskawy i dał chlajne przez pamięć i cześć bohatera, a że nędzarz, więc każdy mną dziś poniewiera. Na to pastuch Eumajos odparł. W tej powieści, mój staruszku, niemało dobrego się mieści. Niczemeś nie przesadził, a dopiąłeś celu, więc okrycie tu u nas znajdziesz, przyjacielu, i resztę, coć potrzebnym w twoim biednym stanie na tę noc, ale jutro chodź sobie w łachmanie, bo chlajnów i chitonów zapas tu nieduży, zbytnich nie ma. Każdemu jeden tylko służy, lecz jeśli syn Odysów wróci tu dostojny o chlajne i o chiton, możesz być spokojny, on cię nawet odeśle, gdzie zechcesz, nieboże. Rzekłszy to wstał i zaczął słać dla niego łoże przy ognisku. Rozpostarł kozie i baranie skóry, a gdy Odysej legł na to posłanie, on mu dał do nakrycia swą chlajnę kudłatą i zawiesistą, która służyła mu na to, że się nią przyodziewał zawsze w zmiennej porze, gdy słota albo zimny wicher dął na dworze. Spoczął tedy Odysej. Przy nim tuż na ziemi pokładli się parobcy, ale pasterz z niemi spać nie myślał. O trzodę swoją on troskliwy wybierał się do obór. Odys był szczęśliwy z tego sługi, co chociaż w domu pana nie ma, dba o jego dobytek i taki ład trzyma. Więc się zbierał, miecz ostry przewiesił z ramienia, wdział chlajnę, która chroni go od przeziębienia. Na tej jeszcze zarzucił skórę z dużej kozy, w dłoń wziął oszczep i ludziom i psom do pogrozy i wyszedł spocząć bliżej białokływej trzody pod wiszarem ustronnym czasu niepogody.